Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska protestuje przeciwko medialnym manipulacjom w sprawie przecieków.
W Asyżu obraduje Światowy Kongres Instytutów Świeckich.
Kościół w Indiach z nadzieją wita wybór nowego prezydenta kraju.
23 lipca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Brak rzetelności warsztatu dziennikarskiego, rozpowszechnianie przez ludzi mediów wiadomości nie mających potwierdzenia w faktach, czy wręcz fałszywych informacji, skrytykował jednoznacznie watykański rzecznik prasowy. Jest to reakcja na nieprawdziwe doniesienia, które pojawiły się w niemieckich i włoskich mediach w związku ze sprawą wycieku dokumentów z Watykanu. Teksty wyraźnie dążyły do zdyskredytowania ludzi z najbliższego otoczenia papieża. Zarówno watykańskie biuro prasowe, jak i sekretariat stanu jednoznacznie potępiły publikacje szkalujące osoby od lat wiernie służące Ojcu Świętemu.
Ksiądz Federico Lombardi wskazał na wyjątkową stronniczość tekstu opublikowanego najpierw w niemieckim Die Welt, a następnie w dużej mierze przedrukowanego we Włoszech przez lewicowy dziennik La Repubblica. Gazety napisały, że były papieski kamerdyner Paolo Gabriele nie działał sam, ale miał w Watykanie trzech wspólników. Pierwsza na liście jest Ingrid Stampa, sekretarka przyszłego papieża od lat 90., obecnie pracująca w watykańskim sekretariacie stanu. Drugi to biskup Józef Klemens, sekretarz papieskiej rady do spraw laikatu, a wcześniej bliski współpracownik kardynała Ratzingera. Trzecim zaś jest włoski kardynał Paolo Sardi, który niedawno przeszedł na emeryturę. Gazety napisały, że cała trójka straciła swe stanowiska i trzymana jest na dystans od papieża, co Watykan zdecydowanie zdementował.
Watykański rzecznik prasowy przypomniał, że nie jest to pierwsza fałszywa wiadomość opublikowana w związku z wyciekiem informacji z Watykanu. Wymienił tu cztery wcześniejsze publikacje dziennika La Repubblica. Przyznał zarazem, że w tym przypadku zamierzone wskazanie bliskich współpracowników papieża jako współwinnych wycieków przebrało wszelką miarę. Fakt, że powołane do tego organy nie ogłosiły jeszcze rezultatów dochodzenia, nie uzasadnia w żaden sposób rozpowszechniania bezpodstawnych i fałszywych interpretacji. To nie jest informacja, do jakiej prawo mają odbiorcy, stwierdziła Stolica Apostolska.
Decyzję Watykańskiego Sekretariatu Stanu odbierającą papieskiemu Uniwersytetowi Katolickiemu Peru prawo do tytułów papieski i katolicki źle przyjął rektor tej uczelni. Profesor Marcial Rubio uważa ją za niesłuszną. Jego zdaniem uniwersytet zarejestrowany w Peru jako papieski i katolicki nie może zmienić tej swojej oficjalnej nazwy. Uważa on także, iż uczelnia wcale nie podlega prawu kanonicznemu, ale wyłącznie cywilnemu i jest chroniona przez peruwiańską konstytucję. Jest to jasne, powiedział rektor, również dla samej archidiecezji Limy, która procesuje się z nami przed trybunałami peruwiańskimi, chcąc zarządzać majątkiem, który jest własnością naszą, a nie Stolicy Apostolskiej.
Podobnie jak rektor, prawa do określeń papieski i katolicki broni przewodnicząca Federacji Studentów tej uczelni. Ona również powołuje się na zapis nazwy uniwersytetu w publicznych rejestrach. Natomiast inna tamtejsza organizacja, ugrupowanie uniwersyteckie noszące imię José de la Riva Agüero, fundatora uczelnianego majątku, zaapelowała o pojednanie ze Stolicą Apostolską i odzyskanie katolickiej tożsamości. Zwraca ona uwagę, że w świetle prawa międzynarodowego o wspomnianych tytułach decyduje Kościół katolicki, a nie prawo cywilne. Decyzję o przyszłości Uniwersytetu Peru podejmie zwołane dzisiaj przez rektora Zgromadzenie Uniwersyteckie, w skład którego obok profesorów należą przedstawiciele studentów i pięciu biskupów.
W Asyżu rozpoczął się 9. Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Uczestniczy w nim około 400 osób z całego świata. Obrady otworzył kardynał João Brás de Avis, prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Kongres odbywa się pod hasłem „Słuchając Boga między bruzdami historii, co świeckość ma do powiedzenia konsekracji”. Mówi uczestnicząca w spotkaniu Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
będziemy odpowiadać sobie na pytanie, co świeckość mówi konsekracji. I wśród tematów, które będą jakoś tak szczególnie rozważane, to temat świeccy służą Kościołowi, czy są mu przydatni. Będziemy też rozważać temat nowego sposobu komunikowania się w Kościele i dla Kościoła. Oraz odpowiadać sobie na pytanie, jak zmienia się powołanie, czy zmienia się świat i zmieniamy się my sami. Światowe Kongresy Instytutów Świeckich odbywają się co 4 lata w różnych krajach i na różnych kontynentach. Poprzedni kongres miał miejsce w Guadalajara w Meksyku. Kiedy zakończy się kongres, rozpocznie się Zgromadzenie Generalne Konferencji Instytutów Świeckich, który zrzesza 185 instytutów świeckich, do których należy około 33 tysięcy mężczyzn i kobiet poświęconych Panu Bogu. W instytutach świeckich życia konsekrowanego łączone są 2 aspekty. Konsekracja rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa łączona jest ze świeckością. Członkowie instytutów świeckich starają się przepajać świat duchem Ewangelii w środowiskach, w których żyją, jakby na sposób zaczynu.
Światowy Kongres Instytutów Świeckich w Asyżu wpisuje się w przygotowania do Roku Wiary. Jak podkreśla Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, ten kontekst zaprasza członków instytutów do zatrzymania się nad pytaniem o stan wiary i o to, jak dziś być przekonującym świadkiem Ewangelii.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Światowy kryzys, którego doświadczamy, ma charakter nie tylko gospodarczy, ale także duchowy. Podkreślił to zwierzchnik rosyjskiego prawosławia w rozmowie z szefem włoskiego rządu. Spotkanie premiera Mario Montiego z patriarchą Cyrylem było pierwszym punktem wizyty włoskiego polityka w Moskwie i uznane zostało za wydarzenie bez precedensu. Prawosławny hierarcha stwierdził, że Kościół z nieco innej perspektywy patrzy na bieżące wydarzenia i je ocenia. To, co nas martwi, to prawdziwy duchowy kryzys. Tradycyjne wartości moralne wyblakły, stwierdził patriarcha.
W czasie spotkania nie zabrakło odniesień do relacji katolicko-prawosławnych. Sam premier Monti deklarował wcześniej chęć ewentualnego pośredniczenia, gdy chodzi o spotkanie patriarchy z papieżem. Cyryl ze swej strony pozytywnie ocenił rozwój stosunków z Kościołem katolickim w ostatnich latach. Stwierdził, że obie wspólnoty podzielają punkt widzenia na wiele kwestii w wymiarze duszpasterskim i moralnym. To nas łączy, jednak nie znaczy, że sprawy ideowe, które nas dzielą, straciły aktualność, dodał moskiewski patriarcha.
Po raz pierwszy w Hiszpanii odbywa się tzw. Crossroads. Jest to marsz w obronie życia, który w połowie lipca wyruszył z Barcelony i dotarł do Kordoby. W trakcie podróży młodzi informowali o tym uniwersyteckim ruchu pro-life oraz prosili o modlitwę w obronie życia. Hiszpański Crossroads to jeden z owoców ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
W Kordobie młodych pielgrzymów przyjął biskup Demetrio Fernandez. W homilii pochwalił ich pozytywną inicjatywę, ponieważ każde życie powinno być szanowane od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tak zwani apostołowie życia to ludzie młodzi, głównie studenci. Na trasie znalazły się m.in. takie miasta jak Barcelona, Walencja, Córdoba, Madryt i Valladolid. W drugiej połowie sierpnia dotrą do Santiago de Compostela, gdzie odbędzie się wielkie czuwanie w intencji życia. Idziemy, aby dać świadectwo o godności i wartości każdego ludzkiego życia, szczególnie najbardziej bezbronnych, tych nienarodzonych. Crossroads jest organizacją poświęconą szerzeniu kultury życia, mówią o sobie. Crossroads zostało założone w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku przez studenta Steve'a Sanborna w odpowiedzi na apel Jana Pawła II do młodzieży, aby wzięła aktywny udział w ruchu pro-life i szerzeniu kultury życia. Każdego lata młodzi Amerykanie przemierzają jednocześnie 4 trasy. Inicjatywa Marszu na Rzecz Życia rozszerzyła się następnie na Kanadę i Irlandię. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Szansą na potwierdzenie wartości życia, pokoju, zgody, dialogu i integralności działalności publicznej w Indiach nazwał przewodniczący episkopatu tego kraju wybór Pranaba Mukherjego na prezydenta państwa. Kardynał Oswald Gracias przyjął wynik wyborów z satysfakcją, wskazując jednocześnie, że polityk ten ma odpowiednie predyspozycje do pełnienia tego urzędu, a równocześnie bardzo zależy mu na dobru kraju.
W wysłanym do nowo powołanego prezydenta Indii liście gratulacyjnym metropolita Bombaju wspomniał ponadto o głównych obszarach misji i pracy apostolskiej Kościoła katolickiego w tym kraju. Zaprosił także głowy państwa do współpracy z Kościołem w procesie umacniania jedności narodowej.
Chrześcijanie muszą odegrać pozytywną rolę w znalezieniu rozwiązania dla kryzysowych sytuacji w Libanie, tak co do polityki i gospodarki, jak też obecności grup zbrojnych na terenie kraju. Opinię tę wyraził patriarcha maronicki Beshara Butros-Rai. Podkreślił on, że zabiegać o rozwiązanie kryzysu winni zarówno zwierzchnicy religijni, jak politycy. Wyraził głęboki smutek z powodu sporów, protestów, demonstracji, blokady dróg, zamachów na ludzkie życie i nielegalnego rozprowadzania broni. Jego zdaniem szczególnie godnym ubolewania jest poparcie dawane tym bezprawnym aktom przez różne ugrupowania polityczne ze szkodą dla Libanu jako państwa i narodu.
Liban, który we wrześniu oczekuje wizyty Benedykta XVI, boryka się stale z trudnościami polityczno-gospodarczymi i wciąż utrzymującymi się pozostałościami konfliktów zbrojnych. Libańskie trudności wewnętrzne miały zawsze związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Syrii. Tragedia przeżywana obecnie w tym kraju i masy przybywających stamtąd uchodźców również rzutują na atmosferę polityczną w Libanie.
Zwierzchnik katolików obrządku maronickiego, największej w Libanie wspólnoty chrześcijańskiej, jest szczególnym punktem odniesienia dla swych rodaków. Patriarcha często porusza problemy kraju i regionu. Przed tygodniem na uroczystościach Matki Bożej Szkapleżnej Beshara Butros-Rai stwierdził, że nie może być wiosny arabskiej bez wiosny chrześcijańskiej.
Dwie minuty dla kraju.
Ponad 700 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przebywa na obozie zorganizowanym dzięki pomocy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest on adresowany do studentów. Odbywa się pod hasłem Rodzina sercem cywilizacji i nawiązuje do hasła 12 dnia papieskiego Jan Paweł II papież rodziny. Program obozu, który potrwa do 26 lipca, jak zaznacza kierownik Biura Informacji i Promocji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Tomasz Reczko, ma także dopomóc w kształtowaniu właściwych relacji ze środowiskiem przyrodniczym.
Nasi studenci, stypendyści przechodzą szkolenia ekologiczne, otrzymają od ministra środowiska certyfikaty lidera ekologii, no i dzięki temu będą miały jakiś dodatkowy atut w CV, w rozmowach z ekologami.
Obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia to przede wszystkim okazja, by spędzić tydzień w gronie przyjaciół z fundacyjnej rodziny. Gości na niej także piątka młodych Polaków z okolicy Winnicy na Ukrainie. W Kalwarii Pacławskiej rozpoczęło się wczoraj 25. franciszkańskie spotkanie młodych. Bierze w nim udział około 1000 osób. Wśród zaproszonych gości są wybitni muzycy, dziennikarze, aktorzy i duszpasterze. Mówi dyrektor spotkania ojciec Piotr Reisner.
To jest także okazja do tego, aby powiedzieć o tym, co dla nas ważne jako dla katolików, a więc o tym, że każdy człowiek może znaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Stąd też hasło tego spotkania ocalenie. Ono nawiązuje do tego, że każdy człowiek jest zaproszony do tego, aby w tej łodzi, jaką jest Kościół, znaleźć swoje miejsce.
Franciszkańskie spotkanie młodych trwać będzie do soboty 28 lipca, a słowo do jego uczestników skieruje m.in. przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik. Na zebranych czekają codzienne msze święte, spowiedź, kierownictwo duchowe, rozmowy w grupach i całodobowa adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.